wieczór w Radiu Tok FM.
Środowy wieczór w Radiu Tok FM. W studiu pan Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dobry wieczór panu, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Będziemy dzisiaj rozmawiali o technikach wywierania wpływu na ludzi. Ja tak się zastanawiałem, panie Tomaszu, przed programem, czy nie powinniśmy uczciwie zdefiniować naszego tematu i problemu naszej dzisiejszej dyskusji jako techniki manipulacji, bo będziemy poniekąd rozmawiali o technikach manipulacji, ale wolałbym, żebyśmy rozmawiali o technikach wywierania wpływu na ludzi. Jak pan sądzi, czy tutaj no, ta nomenklatura, którą przyjmiemy, będzie miała duże znaczenie dla naszej dyskusji?
No tak, bo właściwie możemy powiedzieć, że nomenklatura sama w sobie w wielu dziedzinach, nie w każdej, ale w wielu, sama w sobie manipuluje. To znaczy są rzeczy, o które my nazywamy na ogół słowami neutralnymi, na przykład krzesło jest takim słowem neutralnym, które dla większości ludzi nie niesie ani pozytywnych, ani negatywnych skojarzeń, ale są rzeczy, które właściwie nie sposób czasami nawet nazwać słowem neutralnym. To znaczy, jak patrzymy, jak ludzie mówią o przerywaniu ciąży, aborcji, bądź zabijaniu dzieci nienarodzonych, bo to są tak naprawdę wszystko te same słowa, no to okazuje się, że przeciwnik aborcji użyje sformułowania zabijanie dzieci nienarodzonych, a zwolennik aborcji użyje słowa przerywanie ciąży. I teraz obie strony będą mówiły zupełnie innym językiem, który im narzuci wartości, bo wiadomo, że jak ktoś mówi o zabijaniu, no to będzie się domagał kar za zabijanie, a jak ktoś mówi o przerwaniu ciąży, to będzie to traktował tak jak leczenie jakiegoś schorzenia, albo przynajmniej wolny wybór pewnej osoby. Tak samo jest tak naprawdę z całą nomenklaturą dotyczącą wywierania wpływu.
Z samym problemem, tak?
Tak, z samym tym problemem, bo my tak naprawdę możemy użyć tutaj wielu różnych słów i tym manipulacja jest jednym z tych gorszych słów. To znaczy, jak my słyszymy, że nami ktoś manipuluje, albo że ktoś uczy się manipulacji, to jeżeli to tylko nie jesteśmy my, to odbieramy to negatywnie. O, politycy manipulują, niektórzy twierdzą, że dziennikarze manipulują i to słowo ma bardzo, bardzo duże takie konotacje negatywne. Ale tak naprawdę manipulacja to jest właśnie wywieranie wpływu w sytuacji, w której osoba, na którą wywieramy wpływ, nie wie, że my ten wpływ wywieramy, bo wpływ może być jawny.
Panie Tomaszu, ja chciałbym, żebyśmy na początku tak zdefiniowali problem, żeby słuchacze nie poczuli się zmanipulowani. Czyli będziemy mówili o manipulacji tak naprawdę, bo techniki wywierania wpływu czy techniki perswazyjne są często technikami manipulacji, ale manipulacja czasami nie musi być czymś złym lub tylko złym, prawda?
Nim przejdziemy do tej etycznej oceny manipulacji, to ja bym tutaj rozróżnił, bo ten wpływ moglibyśmy podzielić z grubsza, przynajmniej ten wpływ nasz językowy, czy też wpływ nasz wynikający z zachowania, na dyrektywność. Dyrektywność jest wtedy, kiedy kapral na przykład szeregowym krzyczy baczność albo padnij. On nie używa wtedy żadnych technik manipulacji, on ma władzę, która wynika z jego roli społecznej i oni wypełniają rozkaz, dlatego że wiedzą, że sankcje ich spotkają. I to jest dyrektywność. Następny etap to jest perswazja. I perswazja jest wtedy, kiedy ktoś prosi kogoś o coś lub używa pewnych środków, o których tamten wie, że to są nawet środki sprawiające, że ten ktoś ma spełnić prośbę. Czyli jeżeli ja podchodzę do kogoś i proszę go o coś i nawet, nie wiem, bardzo ładnie proszę, używam pewnej intonacji, nie wiem, no składam ręce i tak jakbym się modlił do niego i tak dalej, to ja używam środków perswazyjnych. No i wreszcie jest manipulacja. Manipulacja to jest wtedy, kiedy my, tak jak w przypadku perswazji, prosimy kogoś, chcemy, żeby ktoś zrobił coś, na co jakby nie mamy wpływu, ale nie prosimy jawnie, tylko używamy pewnego rodzaju takich środków, o których liczymy, że ten ktoś nie będzie wiedział, że one mają działać i próbujemy go skłonić, żeby to zrobił bez jego wiedzy. I
czyli
to jest właśnie manipulacja.
Pewnych technik manipulacji, o których pewnie za chwilę opowiemy, prawda? No w tym celu, żeby naszego interlokutora przekonać do pewnych działań, pewnych czynności. Ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę nad tą dyrektywnością i perswazją, bo to jest tutaj też bardzo, myślę, że ciekawe rozróżnienie. Gdy nauczyciel w szkole mówi do ucznia, masz 100 razy napisać, nie będę więcej mazał po ścianach, to jest to pańskim zdaniem dyrektywność czy perswazja?
A to zależy od sytuacji społecznej, bo teraz jeżeli to będzie szkoła, w której nauczyciel ma posłuch i uczeń wie, że spotkają go jakieś sankcje, jeżeli tego nie zrobi, to jest dyrektywność, a jeżeli to jest szkoła, w której uczniowie zakładają kosz na głowę nauczycielowi, to jest wtedy perswazja i to prawdopodobnie moglibyśmy powiedzieć niefortunna, czyli nieudana, bo być może oni nie spełnią tych oczekiwań. Druga sprawa, że pamiętajmy, że ta granica wcale nie jest ostra. ostra. To znaczy, czasami są pewne przekazy, które mogą być pozornie na przykład perswazją, a są dyrektywnością. Jeżeli mój szef mówi do mnie, panie Tomku, proszę na jutro coś zrobić, to proszę może wskazywać, że on używa środka perswazyjnego, ale to nie jest perswazja. On ma władzę i wiadomo, że ja muszę to zrobić, nawet jeśli mnie prosi. Z drugiej strony, jak ktoś krzyczy do mnie, zamknij okno, ale ten ktoś nie ma nade mną takiej władzy, żeby wyciągnąć potem pewne sankcje, to tak naprawdę jest perswazja.
A nie dyrektywność.
Tak.
Czyli można powiedzieć z grubsza, że dyrektywność, oczywiście tutaj pewnie też ta definicja będzie niepełna, zakłada wykrzyknik na końcu zdania, tak jak baczność, powstań
albo
czy
nawet
padni.
Jeśli nie ma wykrzyknika, zakłada, że my nie możemy
tego nie zrobić.
Ktoś po prostu komunikuje nam swoją wolę, czasami bardzo, bardzo ładnie, prosząc wręcz, ale my nie możemy nie spełnić, chyba że chcemy, nie wiem, zerwać jakąś relację albo zwolnić się z pracy. Natomiast
w przypadku perswazji jest słowo proszę, myślę, że dość kluczowe, prawda?
Tak. Proszę, ale czasami to jest tak, że takie najbardziej powiedzielibyśmy prymitywne środki prymitywnym środkiem perswazyjnym jest właśnie to proszę. Ale przecież my wokół siebie spotykamy komunikaty perswazyjne, które są bardziej wyrafinowane. Przykładem komunikaty reklamowe. Jak idziemy ulicą i patrzymy na banery, to te banery w większości nam nie manipulują, w sensie takim, że one niosą komunikat kup, ale ten komunikat ubierają w różne słowa i czasami jest to, nie wiem, tak jak ostatnio jakaś kobieta z tatuażem, czasami są to różne inne wymyślne rzeczy. I teraz to jest coś takiego, że ja wiem, że oni mnie przekonują. Oni mogą odwoływać się do pewnych automatyzmów, z których ja sobie zdaję lub nie zdaję sprawy, ale ja cały czas mam wiedzę, że to jest reklama. Gorzej jest, jeżeli ja na przykład otwieram gazetę i jest tekst sponsorowany, który nie ma napisanego nigdzie, że to jest tekst sponsorowany. Dziennikarz dostał, albo redaktor na przykład dostał pieniądze i jest tekst i w tym momencie to już jest manipulacja, bo coś, co jest perswazją, zostało mi podane jako informacja niezależna.
Albo co gorsza, dziennikarz został na przykład zabrany przez biuro podróży do Indonezji i napisał tekst o Indonezji. Biuro podróży zafundowało tę wycieczkę, licząc, że w zamian za to ów dziennikarz opisze w gazecie uroki pobytu właśnie w tym kraju, prawda?
Tak. Więc manipulacja jest wtedy, kiedy ja po prostu nie znam intencji drugiej strony i czasami manipulacja jest też wtedy, kiedy ja teoretycznie znam intencje drugiej strony, ale ta druga strona stosuje techniki, na które ja nie mam wpływu. Zaraz to wyjaśnię, bo to może być takie dosyć skomplikowane. Wyobraźmy sobie, że mamy zdjęcia polityków, którzy nas próbują przekonać, żebyśmy na nich głosowali. I teraz, czy też zdjęcia modelek, które próbują nam sprzedać jakiś szampon albo coś tam, jakieś kosmetyki. I teraz my mamy taką sytuację, że my wiemy, że ona nas przekonuje, ale możemy nie zdawać sobie sprawy, że pewne środki, które zostały na przykład zawarte w obrazku, mogą na nas oddziaływać poza naszą wolą i świadomością. Tak jak na przykład wielkość źrenic. Otóż wiadomo, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, ale jednak osoby z większymi źrenicami są oceniane pozytywnie, bardziej pozytywnie. I teraz ja widzę reklamę, ale ja mogę sobie nie zdawać sprawy, że właśnie powiększono w Photoshopie źrenice, ja bardziej pozytywnie podchodzę wtedy do produktu. I to, mimo że cały komunikat jest perswazyjny, to jednak to jest element manipulacyjny w tym komunikacie.
Niektóre komunikaty mają taki przekaz mieszany, na przykład manipulacyjno-perswazyjny, bądź manipulacyjno-dyrektywny. Takiego sobie nie wyobrażam trochę, bo albo jednak dyrektywność
albo manipulacja. Nie będzie się uciekała do manipulacji, bo tak naprawdę kapral nie musi manipulować szeregowcem, żeby ten, nie wiem, padł albo zrobił baczność, chyba że jest jakiś bardzo tutaj, powiedziałbym, perwersyjny. Natomiast generalnie jest tak, że tutaj problem jest przy tej perswazji i manipulacji, że tutaj te granice są nieostre, a druga sprawa, że bardzo często na przykład sprzedawcy znów. Idziemy do jakiegoś sklepu, to jest taka jedna marka, która jest często opisywana nawet w mediach. To jest producent, czy też sprzedawca bardziej, sieć sprzedawców takiego sprzętu AGD, gdzie zwykle jak się zaczyna kupować, to sprzedawca zaczyna nagle nam sprzedawać nie to, co chcemy, albo jest to takie dziwne. I teraz bardzo często sprzedawcy różnego typu zaczynają stosować na nas różnego rodzaju techniki perswazyjne i ludzie najczęściej tego nie zauważają. Ja akurat, ponieważ no, trochę już o tym przeczytałem, no to wtedy się denerwuję bardzo. Jak tutaj, no czasami pewnie są te techniki tak stosowane, że ja nawet tego nie wiem, że zostały zastosowane. Ale kiedy sprzedawca zaczyna to robić bardzo nieudolnie, to ja na przykład czuję się podenerwowany. Nawet nie przez to, że on stosuje te techniki, tylko że robi to tak nieudolnie, że ja czuję się silny dyskomfort jakby przebywając w tym sklepie, zwłaszcza jeśli muszę to kupić akurat. Więc tutaj sprzedawcy są bardzo często wręcz szkoleni, że w jaki sposób na przykład takie, a nie inne techniki stosować. No powiem tak, sam czasami takich sprzedawców szkolę, więc coś o tym wiem. No i po prostu z tych szkoleń mają wynieść wiedzę na przykład, w jaki sposób optymalnie jak najwięcej sprzedać, a te szkolenia bardzo często nie dotyczą samej teorii na przykład funkcjonowania naszego aparatu poznawczego, czy na przykład tego, w jaki sposób tutaj, na przykład Cialdini, jak opisuje te hierarchie, te struktury, co sprawia, że my ulegamy, tylko dotyczą ścisłych technik, to znaczy jak zastosować stopę w drzwi, jak niską piłkę, w jaki sposób jakby sprawić, że klient nie będzie się mógł wycofać i w danym momencie podpisze na przykład coś. Czasami to nie dotyczy nawet naszych relacji z ludźmi. Wyobraźmy sobie, że na przykład jesteśmy w miejscu, w którym podpisujemy daną umowę, na przykład u operatora komórkowego. Przecież to już dawno zostało podniesione, że jak my mamy po jednej stronie umowę, to po drugiej stronie jest regulamin, który mieści się na tej drugiej stronie i napisany jest tak,
małym drukiem.
Tak, takim małym druczkiem, że oczywiście my to widzimy, ale my nie jesteśmy w stanie przeczytać tego. Oczywiście gdybyśmy przyszli do domu i sobie usiedli i siedzieli północy, to byśmy to przeczytali. Ale teraz mamy taką sytuację, że my tak naprawdę zgadzamy się na wszystkie jego postanowienia, ale siłą rzeczy my ich nie znamy. I to też jest pewnego rodzaju manipulacja. Stosowanie jakby uniemożliwianie jednej ze stron paradoksalnie, no jednak tej słabszej, to znaczy temu, kto teraz podpisuje tę umowę, zapoznanie się z wszystkimi warunkami umowy, którą podpisuje, dlatego, że po prostu no nasz aparat poznawczy nam nie pozwoli w tym momencie przetrawić wszystkiego, zwłaszcza, że często jesteśmy zestresowani tym, że właśnie podpisujemy umowę na 2 lata na przykład.
Panie Tomaszu, jedną z takich technik manipulacji, czy technik po prostu wywierania wpływu na ludzi, o której pisze w swojej Biblii, można powiedzieć, Robert Cialdini. Mówię Biblii, bo ta książka została sprzedana w tak dużej ilości egzemplarzy, że trochę żartowaliśmy przed programem, że nie wiadomo, czy ona w ogóle jeszcze działa. To znaczy, jeżeli tak dużo ludzi zapoznało się z tymi technikami, więc ta Biblia jest tak naprawdę po jednej i po drugiej stronie barykady dobrze znana, ale jest taka reguła wzajemności, która bardzo mocno, znaczy jest jedną z takich dość mocniejszych reguł wywierania wpływu, którą opisuje Cialdini. Ważnym aspektem reguły wzajemności pisze autor i towarzyszącego jej poczucia zobowiązania jest powszechność ich występowania w różnych kulturach. Dlaczego tak jest, że właśnie reguła wzajemności jest dość powszechna w różnych kulturach?
No, nie tylko w kulturach, bo różne badania wskazują, że nawet zwierzęta bardzo często wykazują właśnie zachowania, które można by podciągnąć pod tę regułę. Jej ważność troszkę zasadza się na tym, tylko że to jest bardzo takie, że tak powiem, rozbudowany temat, na czymś, co psychologowie nazywają teorią gier. To znaczy, teoria gier to kiedyś próbowano wyjaśnić na samym początku, dlaczego w ogóle ludzie są altruistami, bo nie wynikało to w żaden sposób z modeli biologicznych. Otóż każdy z nas teoretycznie, żeby jak najlepiej, jak największy sukces zapewnić swoim genom, powinien być egoistą, bo wiadomo, że egoiści najlepiej sobie poradzą. Ale co się okazało? Że społeczeństwa złożone z egoistów tak naprawdę nie są w stanie funkcjonować. To znaczy, że każdy, oczywiście jeżeli wszyscy będą altruistami, to zawsze pojawi się jakiś egoista, który będzie ich wykorzystywał. Dlatego ludzie mają wbudowane coś takiego, że preferowaną sytuacją, preferowaną grą, którą wybierają, jest tak zwana gra wet za wet. I ta gra bardzo tak fajnie się nazywa, natomiast polega na tym, że większość z nas zupełnie automatycznie, kiedy spotyka nową osobę, to nie zaczyna jej nagle bić, czy nie zaczyna jej obrażać, tylko podchodzi
promiennie
do niej.
Promiennie się uśmiecha i mówi dzień dobry.
Może nie od razu promiennie się uśmiecha, zależy to bardziej od nastroju, ale przynajmniej pewne takie zachowania nawiązujące do współpracy komunikuje. I teraz, jeżeli ta druga osoba także podejmie tę współpracę, odbije piłeczkę, no to w tym momencie zaczynamy współpracować. Ludzie są tak zaprogramowani, że właśnie odbijają te piłeczki. Oczywiście tak.
Czyli mamy tę regułę wzajemności, tak?
Ale technika wet za wet polega również na tym, że jeżeli my spotkamy kogoś, kogo jeszcze nie znamy, ale o kim dowiemy się, że na przykład nas nie lubi, że ma złe, że coś nam złego zrobił, albo że chce nam coś złego zrobić, to oczywiście nagle go też nie lubimy i zaczniemy mu oddawać wet za wet. To znaczy, że my zaczynamy teoretycznie współpracować, ale jeżeli ktoś nagle, my współpracujemy, a ktoś nas kopnie na przykład, no to my...
Nadepnie nam na odcisk,
tak, jak to się to mówi, tak? Większość z nas, bynajmniej nie po chrześcijańsku, nie nadstawi drugiego policzka, tylko zareaguje właśnie msząc się. I co ciekawe, właśnie tego typu zachowania, co sprawiały? Sprawiały, że mogły powstawać nasze kultury, mogła powstawać cywilizacja, bo ludzie z jednej strony wiedzieli, że lepiej współpracować, bo przecież w tych strategiach współpracy da się coś zbudować szybciej, niż na przykład jak będziemy się nawzajem napadać i sobie odbierać, prawda? Ale z drugiej strony trzeba sprawiać, żeby inni się nas bali. To znaczy, żeby inni wiedzieli, że jak nas będą kopać, to my oddamy. A nie tak, że wszyscy będą przychodzić kopać nas, zabierać nam wszystko, co mamy, bo jednak tacy ludzie, którzy w ten sposób podchodzą, w większości...
W ten sposób imperia budowały swoją potęgę, prawda?
Można by tak powiedzieć. To znaczy, tam zawsze była kasta, która współpracowała, no i była kasta, która karała, jeżeli nie było tej współpracy. No oczywiście zawsze też powstawały jakby sytuacje, co jakiś czas, że były napady, gdzie jednak rozbijana była ta struktura.
Czyli dochodziło do wojen albo rewolucji.
Tak,
prawda?
Ale pamiętajmy, że jednak, kiedy ludziom pozwolić po prostu tę strukturę społeczną budować, to mimo wszystko prędzej czy później dochodziło do współpracy, dochodziło do handlu, a handel przecież bazował na tym, że myśmy wypracowali jakby w oparciu o regułę wzajemności coś w rodzaju takiego środka, który nam przekładał altruizm. Bo kiedyś ludzie wymieniali się różnymi rzeczami, czyli zachowania altruistyczne byli, po czym wprowadzili pieniądz jako nośnik tego altruizmu. Altruizmu rozumianego biologicznie.
Oczywiście. Istnieje również zasada kontrastu, która jest pewną z technik wywierania wpływu na innych ludzi. Na czym ona polega, panie Tomaszu?
Zasada kontrastu to jest coś w rodzaju takiego, to jest troszeczkę innego poziomu niż reguła wzajemności, bo reguła wzajemności to są takie główne reguły, jak reguła wzajemności, reguła autorytetu, czy na przykład lubienia i sympatii. Natomiast zasada kontrastu z troszeczkę czego innego wynika, z budowy naszej percepcji. My mamy coś takiego w psychologii jak efekt zakotwiczenia. To znaczy, kiedyś zrobiono takie badania, gdzie pytano ludzi, ile bodaj Beatlesi sprzedali płyt. Powiedzmy, że ja nie pamiętam dokładnie, jakie tam były liczby, ale powiedzmy, że Beatlesi sprzedali 100 milionów płyt. Więc pytano najpierw ludzi, czy Beatlesi sprzedali 100 tysięcy płyt. No nie, ludzie mówili, że pewnie więcej. No to ile? No to pewnie z milion. A jak najpierw spytano ludzi, czy to prawda, że Beatlesi sprzedali 2 miliardy płyt? Nie, no pewnie trochę mniej. To ile? Miliard. No i chodziło o to, że jeżeli zakotwiczenie było duże, to w tym momencie ludzie rzadziej byli w stanie, ten efekt zakotwiczenia był bardzo silny. To znaczy, że nawet jak ludzie wiedzieli, że to jest za duże, to schodzili bardzo nisko. I co się z tym wiąże? Jeżeli my wprowadzimy zakotwiczenie, które będzie na przykład bardzo negatywne, to potem, jeżeli damy nawet bardzo, bardzo niewiele pozytywniejszy efekt, to on się okaże bardziej pozytywny. Cialdini podaje taki list dziewczynki, która pisze do rodziców i najpierw i opisuje w tym, ile złych rzeczy spotkało ją, odkąd na studia wyjechała od rodziców i zamieszkała w akademiku. Że akademik spłonął, że ona potem, jak ten akademik spłonął, wyskoczyła i się połamała, zawieziono ją do szpitala, uratował ją jakiś chłopak, który przechodził, zawieziono ją do szpitala, teraz ona za niego wychodzi, on, bo jest w ciąży już z nim, chłopak jest, pracuje na stacji benzynowej, w ogóle ze studiów to ją wyrzucili i tak dalej. I teraz po tym wszystkim pisze, że tak naprawdę to nic się nie zdarzyło, tylko dostanie jedną dwóję i jedną trójkę, powiedzmy, na zaliczenie. I chciała, żeby rodzice zobaczyli to z perspektywy. No jasne jest, że jeżeli ona pokazała te wszystkie rzeczy, to jeżeli rodzice nie zeszli na zawał, to teraz na zasadzie reguły kontrastu...
Ta dwója, tak, jest tak naprawdę niczym.
Wydaje mi się niczym, dlatego że będzie bardzo...
W tym szeregu nieszczęść.
Tak, będzie bardzo silnie skontrastowana z tym szeregiem nieszczęść. I my tak naprawdę z tym wszystkim mamy do czynienia właśnie także w różnego rodzaju przekazach politycznych. To jest bardzo silnie. I prawa, i lewa strona, jak weźmiemy, to bardzo silnie ten kontrast wykorzystuje. Jak wychodzi Jarosław Kaczyński, to ten bardzo silnie zarysowuje jest biała strona i czarna strona. Czyli, nie wiem, są dobrzy i źli. Politycy także tych, powiedzmy nawet, nie wiem, no Platforma też zarysowuje nam bardzo silnie ten podział na dobrych i złych, szczególnie, nie wiem, tacy ludzie jak Niesiołowski, znów, jak mamy prezydenta, to on jest zawsze zły. Tutaj politycy Platformy my mają być zawsze bardzo dobrzy. No więc to jest tak, że jak mamy tę regułę kontrastu, to ona nam silnie ten świat polaryzuje, ale przez to jest skuteczna, bo ludzie mają takie z jednej strony bardzo proste myślenie i te proste powiedzmy recepty generalnie są lepiej przyjmowane niż taki świat, który jest, no, powiedzmy taki zniuansowany.
Mhm. A skoro już, to może jeszcze na moment zostaniemy przy tej zasadzie kontrastu, bo ona mi się bardzo mocno kojarzy z pewną techniką sprzedażową, bo gdy sprzedawca sprzedaje nam komputer za powiedzmy 5000 i my jesteśmy przygotowani na tą dużą sumę, którą wydajemy, to w momencie, w którym sprzedawca proponuje nam powiedzmy słuchawki za 150 czy 200 zł, jest nam w stanie je bardzo łatwo sprzedać na tej zasadzie kontrastu. To znaczy, że to zakotwiczenie jest tak duże, związane z tymi 5000, które i tak wydajemy, że 100 czy 200 zł na słuchawki, chociaż być może wcale ich nie potrzebujemy, przechodzi nam tak naprawdę bez mrugnięcia okiem kupienie tych słuchawek.
Tak.
Coś w tym jest, prawda?
Tak, a druga sprawa, że to bardzo fajnie wychodzi, jak się zrobi takie badania, gdzie pyta się, powiedzmy, że jest jeden sklep i drugi sklep 50 metrów dalej. I pyta się ludzi tak, czy gdyby mieli, bo to w Ameryce robi się to badanie, więc tam jest w dolarach, ale możemy to przeliczyć na złotówki, czy gdyby mieli w tym sklepie kupić za złotówkę batonik, a wiedzieliby, że w sklepie 50 metrów dalej jest, nie, za 2 złote batonik w pierwszym sklepie, a wiedzieliby, że 50 metrów dalej jest ten sam batonik za złoty 50 albo za złotówkę nawet, to czy poszliby do tego sklepu? No i okazuje się, że ludzie mówią, że przy różnicy złotówkę za batonika, to by poszli, bo to jest 50%, prawda? Mhm. Więc by poszli te 50 metrów dalej i kupili ten batonik za złotówkę, większość z nas. Ale jeżeli ktoś nas spyta, czy jakbyśmy kupowali odkurzacz i w tym sklepie byłby za 100, za powiedzmy 99 zł, a w sklepie powiedzmy za tamte 50 metrów byłby za 98 zł, to czy byśmy poszli? To większość z nas by nie poszła. Mhm. Bo przy skali odkurzacza to jest właściwie suma rzędu 1%, więc wydaje się, że zupełnie nie ma sensu dalej chodzić, a tak naprawdę to jest cały czas ta sama złotówka. Mhm. I okazuje się, że ci sami ludzie, którzy by się wybrali te 50 metrów po tę złotówkę, tym razem zostaną. Tylko dlatego, że ta
kupują
skala tutaj, tak,
to,
że kupują coś większego i nie czują tego obciążenia. I oczywiście bardzo, bardzo często to jest wykorzystywane. Nie tylko wtedy, kiedy nam no, wpycha się różnego rodzaju takie rzeczy, których my tak naprawdę nie będziemy w ogóle używać z danym produktem, no bo my czujemy, że no fajnie tak, nie wiem, modnie mieć to taki właśnie dodatek do tego produktu, albo po prostu wypada, a czasami nie potrafimy odmówić sprzedawcy.
No tak, a skoro już mówiliśmy trochę o polityce i o politykach, to dzisiaj mamy taki dość gorący przykład związany z tym, że dziennik ujawnił pewne techniki manipulacji, które stosuje rząd premiera Donalda Tuska. Tak było to sprzedawane przez stronę oczywiście opozycyjną Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ kancelaria premiera rozsyła pewne informacje do swoich polityków, takie przekazy dnia, czyli to, w jaki sposób posłowie, ministrowie mają mówić na dane tematy. I rzecz wydawała się jeszcze na początku dnia dość oczywista analitykom polskiej sceny politycznej, politologom, szefom do spraw wizerunku i marketingu politycznego, po czym minister prezydencki Michał Kamiński powiedział, że jest to ohydna manipulacja, która jest związana z tym, że za pieniądze podatników, to jest bardzo ważne, rząd krytykuje urząd prezydenta. Jakby pan to skomentował właśnie z punktu widzenia technik wywierania wpływu na ludzi, czy też technik manipulacyjnych. Bo z czym mamy tutaj do czynienia tak naprawdę?
Ale
panie
to
Tomaszu?
Pytanie, co komentować? Czy komentować to, że kancelaria wysyła, czy reakcję powiedzmy ministra Kamińskiego?
To ja może jeszcze dopowiem.
Jedno i drugie można komentować, jeśli chodzi o manipulację.
To ja może jeszcze dopowiem, że szef kancelarii premiera Sławomir Nowak powiedział, że przekazy dnia to narzędzie pracy każdego rządu. Czyli on powiedział, że to coś oczywistego, że z kancelarii premiera przy pomocy pewnie maili, SMS-ów politycy Platformy Obywatelskiej dostają pewne instrukcje. Wydaje się, że jest to rzecz oczywista w każdej partii. Zresztą członkowie Prawa i Sprawiedliwości przyznawali, że tak jest również w ich partii. Wydawałoby się, że nic w tym nadzwyczajnego. Po czym pod koniec dnia grzmi minister z kancelarii prezydenta, który mówi, że przy pomocy pieniędzy podatników jest prowadzony brutalny atak ze strony kancelarii premiera na osobę prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Znaczy, ja powiem tak. Na samym początku dnia to ja byłem w ogóle zdziwiony, że posłom, czyli jednak ludziom, którzy generalnie są wykształceni, a przynajmniej obyci i generalnie wygadani, no bo w końcu dostali się do Sejmu, kancelaria premiera musi dokładnie mówić, co oni mają mówić. Gorzej, że oni to potem mówią.
Może są to tylko hasła, panie Tomaszu. To jest, oni to rozwijają twórczo, ale na przykład dostają hasło. Prezydent szkodzi naszemu narodowi, powiedzmy, czy szkodzi wizerunkowi Polski. To jest taki krótki przekaz, a potem posłowie to obudowują we własne słowa. Tak rozumiem, że powinno to wyglądać.
To ja rozumiem, że to pewnie tak wygląda. Oczywiście nie wszyscy robią to tak kwieciście jak Stefan Niesiołowski, który no, jest w stanie tutaj, powiedzmy...
Tak. Własną inwencją niezwykłą się wykazać.
Tak, znacznie bardziej przekraczającą to zwykłe szkodzi. Natomiast, no nie wiem, ja tutaj byłem trochę taki zdziwiony jakby też po pierwsze tym, że jednak te teksty, przynajmniej te przykłady dziennika, to nie były teksty takie, gdzie potem oni obudowali to we własne słowa, tylko czasami to były, no po prostu mówili co zostało im napisane jednak. Natomiast druga sprawa, to robienie z tego szumu, ale pamiętajmy, że jeżeli chodzi o taki pretekst, bo to jest jednak coś, co no nie jest... generalnie ludzie sobie zdają sprawę, że politycy tak działają, ale to są rzeczy, o których ludzie by raczej woleli nie wiedzieć, czy też politycy nie powinni się tym chwalić, że tak działają, no bo to nie wypada nawet troszeczkę. My wolelibyśmy myśleć, że nasi politycy powtarzają to, co sami czują, a nie to, co napiszą im marketingowcy. My na pewnym poziomie ludzie generalnie mają wiedzę o tym, że tak naprawdę to, że Lepper nagle zaczął chodzić w garniturach, jak przedtem było, czy to, że Kwaśniewskiemu zrobiły się przed wyborami pewnego dnia niebieskie oczy, to, że to jest działanie marketingowe.
Albo że gwałtownie schudł w ciągu kilku miesięcy.
No tutaj to tutaj jednak musiał chyba to więcej wysiłku
wykonać
większą pracę, no to powiedzmy, że to jeszcze ludzie są w stanie zrozumieć i docenić, ale jednak my wiemy, że wiele z tego, co my widzimy jako polityków, to zostało wykreowane. To tak jak się to generalnie tutaj odbiera, ale pamiętajmy, że ludzie woleliby tego nie wiedzieć. To znaczy ludzie godzą się, ale no niech już ci politycy nie wychodzą i nie opowiadają o tym. No tak jak nagle, kiedy swego czasu, gdy Tymochowicz był modny, nagle wszyscy politycy tak samo trzymali ręce, to wywoływało wesołość, bo wiadomo było, że oni są szkoleni i to nawet dosyć nieudolni. I teraz mam wrażenie, że to jest właśnie przykład takiej nieudolności. My, nawet wiedząc, że rząd tutaj ma pewnych speców od marketingu, to wolelibyśmy wiedzieć, że ci specy są skuteczni. Mhm. A jednak skuteczność takiego czegoś to się zasadza na tym, że jednak...
Że my nie wiemy o tym.
A jeżeli to jest
czyli
manipulacja...
Czyli mamy do czynienia z manipulacją, panie Tomaszu.
Tak.
Czyli wolelibyśmy... Czasami jest tak, że my sami jako społeczeństwo chcemy być manipulowani. My chcemy wierzyć w to, że mimo, że wiemy, że polityka to brudna gra, ale chcemy wierzyć, że czasami politykami kierują jakieś czyste intencje, że przyświecają im jakieś wyższe cele, a czasami tego zupełnie nie widać, prawda? Widać coś zupełnie innego.
Jak patrzymy, jak pytamy ludzi, to my się nie oszukujmy, że ludzie w Polsce to się samo oszukują, że polityka to czysta gra, czy że chcą tak myśleć. Nie, tylko ludzie generalnie w Polsce, przecież jak się patrzy na badania, to okazuje się, że politykiem być to gorzej niż, no nie wiem, tam kieszonkowcem w niektórych badaniach pewnie wychodzi, więc pamiętajmy, że ludzie generalnie w Polsce mają bardzo, bardzo złe mniemanie o politykach i to oczywiście większość jest tak, że nie wiem, większość wyborców Platformy to ma jak najgorsze mniemanie o braciach Kaczyńskich, a większość wyborców PiSu o Donaldzie Tusku, ale nawet abstrahując od tego, jak spytać jednych i drugich, to okazuje się, że ogólnie polityk to jest najmniej szanowany zawód w Polsce, więc jakby...
Jeden
z najmniej. Więc to nie jest tak, że to jest, że ludzie się łudzą, że tutaj politycy to walczą o najlepsze. Tylko, że kiedy już, ja wiem, że moi politycy stosują, bo to nie jest grzech, ani to nie jest nic złego stosować do walki politycznej
narzędzia. Czyli wróćmy do samego początku. Rano okazuje się, że Platforma Obywatelska stosuje pewien przekaz, który wychodzi z kancelarii premiera, jest rozsyłany w jakiś tajemniczy sposób, albo może zupełnie nietajemniczy, przy pomocy SMS-ów, maili, do swoich polityków. I okazuje się w pewnym momencie dnia, że jest to coś zupełnie normalnego. Mówią politolodzy, szefowie, ludzie, którzy zajmują się marketingiem politycznym, po czym w pewnym momencie dnia dochodzi do pewnej wolty i odzywa się minister z kancelarii prezydenta i mówi, że jest to potworna, czarna gra kancelarii premiera, która wykorzystuje za pieniądze podatników osłabianie wizerunku prezydenta, a zatem
ale
kraju.
Pamiętajmy, że przecież jeżeli my mamy taką sytuację, to gdyby to była sytuacja, gdyby ta sytuacja zdarzyła się rok temu, to byśmy mieli dokładnie odwrotną reakcję. No przecież wszelkie te sytuacje w telewizji polskiej, gdzie były protesty Platformy czy innych partii opozycyjnych, że tutaj, że jest sekowana ta, a nie inna partia, dlatego że PiS rządzi w telewizji, to było właśnie to. U nas to, co politycy mówią, to bardzo silnie zależy od punktu siedzenia i to bardzo często najlepsze jest, że te punkty siedzenia bardzo często się zmieniają. To znaczy, tak jak kiedyś dla osób liberalnych, takich bardzo liberalnie nastawionych, na przykład Jan Paweł II to nie był zbyt wielkim autorytetem, ale Lech Wałęsa to już w ogóle, to całkiem niedawno ludzie wysyłali sobie te rysunki Raczkowskiego, gdzie Wałęsa został przedstawiony obok Jana Pawła II i dopisek Bolek i Lolek, dlatego że po prostu to są dwie wielkie postacie, które można zestawić. Ludzie, którzy, nie wiem, rok czy dwa lata temu właśnie uważali obie te osoby, uważaliby za osoby raczej nieciekawe i wręcz szkodliwe. Więc teraz mamy sytuację, w której wystarczy, że na przykład te osoby pokłócą się ze sobą, na przykład Wałęsa z Kaczyńskimi, ale ponieważ Kaczyńscy są w tej powszechnym percepcji, w powszechnym odczuciu gorszymi jakby tutaj wrogami liberalizmu, no to zaczyna Wałęsa być robiony na bohatera. Ale tak samo na przykład jak popatrzymy
i
na
karierę... naszego wroga tak, jest naszym przyjacielem.
Tak, ale czasami wróg naszego wroga tak, staje się naszym przywódcą naszych tutaj. Wyobraźmy sobie, że nie wiem, na początku lat 90. Jaki był odbiór Stefana Niesiołowskiego? Był to taki człowiek, który był wręcz archetypem wszelkich rzeczy związanych z Ciemnogrodem. Tak. Dzisiaj na przykład w tych samych mediach, które wtedy odsądzały go czci i wiary, Stefan Niesiołowski jest kojarzony jako polityk taki
liberalny,
otwarty, może nie od razu tolerancyjny, ale przynajmniej otwarty. No, co prawda nadal jedno mu zostało, nadal jedni i drudzy sądzą, że ma niewyparzony język, ale teraz używa go, powiedzmy, w takiej słusznej sprawie. Więc to jest taka percepcja, która tutaj się narzuca, a że obie strony manipulują, no to druga sprawa. I teraz każdy pretekst jest dobry do tego, żeby zrobić z tego, no jak to mówią, zwykły widły. To znaczy, żeby zrobić burzę medialną.
Zwłaszcza w sezonie ogórkowym, prawda?
No, sezon ogórkowy w Polsce to powiedzmy, że wtedy bardzo, bardzo dużo się dzieje i teraz tak naprawdę my nie mamy sezonu ogórkowego. Z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o Irlandię czy tarczę antyrakietową, to ja bym nie powiedział, że my teraz mamy w Polsce jakikolwiek sezon ogórkowy, czy już nie mówiąc o całej sprawie Wałęsy. Więc chodzi o to, że teraz bardzo, bardzo dużo się dzieje, podobnie jak rok temu. Właściwie,
no, mam wrażenie, że rok temu jednak jeszcze więcej, bo rozpadała się koalicja rządowa. W studiu pan Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Za chwilę wracamy do rozmowy na temat manipulacji i wywierania wpływu na innych.